Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty, ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zmiata 3 część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, a żeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże.
Stoi królowa po Twojej prawicy. Stoi królowa. Tron Twój, Boże, trwa na wieki. Berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy. Stoi królowa. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu Twego Ojca. Król pragnie Twego piękna. On Twoim Panem, oddaj Mu pokłon. Stoi królowa. Córka królewska wchodzi pełna chwały, odziana w złoto ogłów. W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, za nią prowadzą do ciebie dziewice jej druhny. Stoi królowa.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto Słowo Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja. Maria została wzięta do nieba, radują się zastępy aniołów. Alleluja.
Alleluja. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Ogłoszony w 1950 roku przez papieża Piusa XII dogmat mówi: Niepokalana Bogu Rodzica po zakończeniu ziemskiego życia wzięta została z ciałem i duszą do chwały niebieskiej. Dogmat ten potwierdził to, w co chrześcijanie wierzyli od wieków. Tradycja sięgająca czasów apostolskich głosiła, że Maryja umarła w otoczeniu apostołów i została złożona w grobie. Kiedy później otwarto jej grób, okazało się, że jest pusty. Stąd apostołowie wywnioskowali, że jej ciało zostało wzięte do nieba. Czego uczy nas dzisiejsza uroczystość? Po pierwsze tego, abyśmy nie pokładali zbytniej nadziei w tym, co doczesne. Żeby nie zawalił nam się świat, gdy przyjdzie nam żegnać się z tym, co ziemskie, kiedy będziemy tracić naszych najbliższych, albo my sami będziemy odchodzić, bo do wieczności powołał nas Bóg. Po drugie, dzisiejsza uroczystość stawia nam pytanie o fundament naszego życia. Czy Bóg i wiara w Niego jest tym, co wyznacza nasze życie? Czy jesteśmy tak nastawieni na Pana Boga, jak te słoneczniki na słońce? Wielu chrześcijan niestety żyje dziś w świecie duchowej przeciętności. Robią tylko to, co muszą. Nie wierzą, że stać ich na coś więcej i że w świecie Jezusa i Maryi poczuliby się naprawdę wspaniale. Prosty przykład. Nawet jeden dziesiątek różańca w ramach żywego różańca jest dla wielu zbyt trudny. Odpowiadają, że nie mają czasu, nie dadzą rady, ale chyba prawdziwym podwodem jest coś innego. Uwierzyli, że obraz przedstawiony przez świat, przez media, które ukazują najczarniejsze strony ludzkiego życia, jest prawdziwy. Chciwość, wyuzdanie, nienawiść, kradzież i tak dalej. Ten obraz przedstawia się między innymi po to, aby powiedzieć: taki jest człowiek, tacy są ludzie, tacy są wszyscy, politycy, lekarze, księża, więc nie wysilaj się, ty też jesteś taki, musisz być taki, bo wszyscy są tacy. A kiedy mówią ci o świętości, to daj sobie spokój, nie daj się nabrać, to nie dla ciebie, nie dasz rady. Przed laty wybrałem się z kilkoma osobami na górską wycieczkę. Było strasznie gorąco i po kilku godzinach marszu wszyscy mieliśmy dosyć. Postanowiliśmy wracać, mimo że do szczytu nie było już daleko. I wtedy jeden z chłopców zaproponował, abyśmy usiedli i poczekali na niego, a on wejdzie na szczyt i zobaczy, czy w ogóle warto się na niego wspinać. Kiedy był już na szczycie, zaczął wymachiwać rękami i wołać: chodźcie. W jego głosie był taki entuzjazm, że ostatecznie wdrapaliśmy się na ten szczyt, a widok był rzeczywiście wspaniały. Kiedy patrzymy dziś na Maryję, widzimy właśnie człowieka, który wszedł na szczyt człowieczeństwa i świętości. Ona też zdaje się wołać do nas: chodźcie, nie poddawajcie się, dążcie do świętości, walczcie o modlitwę, o uczciwość, o prawdę. Stąd jest niesamowity widok, stąd widać Boga. I w końcu po trzecie, ten dzień ma nam uświadomić prawdę o tym, że między naszą relacją z Bogiem a resztą życia istnieje ścisłe połączenie. Nie rozumie tego tak wielu ludzi, rodzin, małżeństw, że od obecności Boga w ich życiu zależy wszystko w ich życiu. Również w życiu narodu. Tak, narodu, bo ten naród istnieje i trwa właśnie dlatego, że jest przy Bogu, że w historii chodził Bożymi drogami. Dlatego nie chcą dobrze dla tego narodu ci, którzy chcą wyrzucić z życia społecznego Boga i zasady moralne. Nie chcą dobrze. W Bitwie Warszawskiej w 1920 roku walczył Wojciech Leski, młody chłopak, który jak tysiące innych walkę uważał za swój obowiązek wobec Boga i ojczyzny. Kiedy doszło do natarcia armii bolszewickiej, wyjął z kieszeni różaniec i trzymał go w dłoni. Niektórzy z jego kolegów zauważyli to. Jedni to rozumieli, inni uśmiechali się pod nosem, biorąc modlitwę za oznakę lęku młodego żołnierza. Czy miało to sens? Cóż mógł sprawić ten drobny różaniec przeciwko wielkiej armii, przeciwko kulom i wybuchom bomb? A jednak, gdy już ucichły odgłosy bitwy, gdy wojska bolszewickie uciekały w popłochu, służby sanitarne zaczęły przeszukiwanie terenu bitwy. W końcu wydawało im się, że nie pozostał nikt, komu mogliby pomóc. Nawet ciała zabitych w dużej części były już wywiezione. Nagle jeden z sanitariuszy dostrzegł leżący na ziemi częściowo przysypany drewniany różaniec. Zrozumiał, że jest to pamiątka po jednym z żołnierzy. Schylił się, aby go wziąć, jednak różaniec zahaczył się o coś i nie dawał się podnieść. Gdy szarpnął mocniej, spod ziemi ukazała się zaciśnięta na różańcu dłoń. Kiedy sanitariusz jej dotknął, z zaskoczeniem stwierdził, że jest jeszcze ciepła. Wszyscy rzucili się do odgrzebywania nieprzytomnego żołnierza. W ten sposób Wojciech Leski ocalał. Ocalił go różaniec jako znak, że to nie zbieg okoliczności, nie przypadek ratuje życie, ale sam Bóg. Mówi się często, siostry i bracia, że ludzie zrobili się dziś tacy zachłanni, że każdy chce jak najwięcej zagarnąć dla siebie. Pytam się więc, a cóż my chcemy mieć? Dom, nowe meble, samochód, jakąś zagraniczną podróż? To wszystko jest dobre i zrozumiałe. To są zrozumiałe pragnienia. Ale chciałbym zapytać, tylko tyle chcesz mieć? Tak mało? Otóż w ten świąteczny dzień życzę nam wszystkim, abyśmy pragnęli nieba, abyśmy pragnęli spotkać tam Jezusa, Matkę Bożą i naszych zmarłych, swoją babcię i dziadka, brata, przyjaciółkę, pana Marcina, może mamę. To jest dopiero prawdziwy cel. Amen.